dumni z naszej armii.
Szczególnie niska podstawa chmur, a więc ta powietrzna część defilady jest niezagrożona.
Będzie dwie części powietrznej defilady, bo najpierw w trakcie hymnu przelecą iskry, wypuszczając biało-czerwone dymy, a potem po pododdziałach pieszych będzie defilada lotnicza. Ta dzisiejsza defilada, nazwana również Wielką Defiladą Niepodległości, będzie się składać z takich głównych elementów, czyli defilady pieszej, defilady lotniczej, następnie pojazdów kołowych, pojazdów gąsienicowych i na końcu defilada historyczna, w której udział wezmą rekonstruktorskie grupy przedstawiające, reprezentujące historyczne pododdziały Wojska Polskiego od czasów bojów Mieszka I przez okres powstań narodowych do czasów II wojny światowej.
Tak jest, to defilada, która ma nie tylko wywołać pewne poczucie dumy i jedności ze współczesnym Wojskiem Polskim, ale również z całą ponad tysiącletnią historią Polski. Ci rekonstruktorzy będą podzieleni na 5 kolumn i na 5 okresów. Wczesne średniowiecze, średniowiecze, wiek XVII, wiek XIX, powstania i wiek XX. Będzie tam ponad 600 pieszych i ponad 260 konnych.
Tak.
Drugiej bazy lotnictwa taktycznego oraz 23 bazy lotnictwa taktycznego.
Drugie skrzydło lotnictwa. Sama defilada rozpocznie się od wysokości wylotu ulicy Sanguszki i po Wisłostradzie będzie zmierzała w kierunku Mostu Śląsko-Dąbrowskiego aż do wylotu ulicy Karowej.
Dla widzów, którzy nie są z Warszawy, jesteśmy tak naprawdę w centralnym punkcie Wisłostrady, czyli pomiędzy Cytadelą a Mostem Śląsko-Dąbrowskim, dawniej Mostem Kierbedzia, który notabene przez wojny był kilka razy niszczony i odbudowany po II wojnie światowej jako Most Śląsko-Dąbrowski.
To jest ten most, który na tych zdjęciach, które państwo wcześniej oglądali, w felietonach, które prezentowaliśmy w studiu, to jest ten most o żelaznej konstrukcji.
Kratownicowy. To była pierwsza stała przeprawa na Wiśle po moście Zygmuntowskim, który został zniesiony w XVII wieku. Więc 200 lat nie mieliśmy stałego mostu, tylko przez Wisłę przeprawiano się mostami tymczasowymi.
O, widzą państwo tutaj na tej jezdni po prawej stronie. My w tej chwili patrzymy na ulicę Krasińskiego. Tam się znajdują rekonstruktorzy, tam się znajduje jazda, tam będzie husaria. A tutaj oczywiście pojazdy pancerne.
Rosomaki akurat widzimy. Widzimy również wyrzutnie pocisków rakietowych. Armatohaubice Dana, jeśli dobrze widzę, tak, ale to mam nadzieję, że będziemy mieli okazję bliżej i trochę więcej o tym sprzęcie powiedzieć podczas defilady. Wspomnę tylko, że generał Rajmund Andrzejczak został szefem sztabu generalnego wyznaczony 3 lipca tego roku. Poprzednio pełnił funkcję dowódcy 12 Dywizji Szczecińskiej, 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.
Tak, to jest już oczywiście Wisłostrada, bo ja tutaj mówiłem o ulicy Krasińskiego.
Przed mostem Gdańskim.
Krasińskiego oczywiście wylot ma nieco wcześniej. A my już zbliżamy się wraz z pojazdem pana prezydenta do Mostu Gdańskiego. Prezydent przejedzie pod Mostem Gdańskim i tu na skrzyżowaniu przed wylotem ulicy Sanguszki, tej ulicy, która zmierza na górę gdzieś tam, żeby to dobrze zidentyfikować, koło stadionu Polonii w Warszawie na przykład.
A wcześniej wytwórni papierów wartościowych.
Tak, jest po lewej stronie. Ponad 200 pojazdów mechanicznych, ponad 100 samolotów, ponad 1000 żołnierzy i 900 rekonstruktorów. Pod względem rozmiarów największa defilada od roku 1989 roku.
Tak sądzę. Jak mówiliśmy, im bliżej miejsca trybuny honorowej, coraz więcej pewnie turystów. Powiedziałem dzisiaj po drodze rejestrację pojazdów z całego kraju, ale również warszawiaków.
Zainteresowanie rekonstrukcją historyczną, zainteresowanie militariami wciąż rośnie. To jest pasja historyczna, pasja odtwarzania często mundurów, ale także z pietyzmem odnoszenia się do sztuk broni, ba, do pojazdów historycznych, które też jeszcze gdzieniegdzie są dostępne. Oczywiście można ekspozycje oglądać w Muzeum Wojska Polskiego, ale takie poszczególne eksponaty są też w posiadaniu poszczególnych grup rekonstrukcyjnych.
Dla każdego człowieka, który nie był w wojsku, który nie stał przy takim pojeździe jak armatohaubica czy czołg, dopiero jak się tam stanie koło tej gąsienicy, kiedy ten silnik ryknie, kiedy ten pojazd zwalisty, szeroki na ponad 3 metry, długi na prawie 10, ruszy, to robi wrażenie. To dopiero jest wyobrażenie, jak wielka to jest siła i jak to jest skomplikowany mechanizm i jak skomplikowanym organizmem jest armia.
Ja dzisiaj stałem niedaleko pojazdu oddziałów specjalnych do zwalczania min. To, no, jakby ktoś powiedział, taki duży samochód terenowy. No, ten samochód waży 12 ton, jest opancerzony, ma silnik odpowiedniej mocy, no i ma przede wszystkim załogę, która potrafi się nim posługiwać.
We współczesnej armii niestety musimy ją... Najważniejszym elementem tej armii są ludzie. Jak w każdej, tylko wcześniej bardziej liczyła się ta siła fizyczna i wielkie umiejętności. No, można było nauczyć żołnierza strzelać, tak jak chociażby w wojnie 1920 roku. Tu liczy się już często wyspecjalizowana wiedza, bo mamy systemy komputerowe sterowania, systemami dowodzenia, kierowania, systemy łączności, obserwacji. Bez tej wiedzy, bez specjalistycznych szkoleń nie da się dzisiaj w wojsku służyć i nie da się wojska wykorzystać.
Tam widzieli Państwo pochylane sztandary poszczególnych pododdziałów. Tu widzimy akurat Podhalańczyków przez chwilę.
Sztandary towarzyszą wojsku już od wieków średnich. Kiedyś służyły do wskazywania kierunku, do wskazywania miejsca, gdzie pododdziały mają się utrzymywać, walczyć. A dziś to są symbole honoru jednostki, symbole jej drogi bojowej i co ważne, zawsze to przypominam, utrata sztandaru wojskowego może doprowadzić do rozwiązania jednostki.
O, widzimy
sztandar
teraz
jest szczególnie czczony.
Wylot ulicy Sanguszki. A jak Państwo widzą, publiczność chciałoby się powiedzieć, ale po prostu ludzie, Polacy, którzy przybyli, pewnie są też goście z zagranicy, zresztą w samej defiladzie będziemy mieli przecież żołnierzy amerykańskich, brytyjskich, rumuńskich, chorwackich.
Z komponentu NATO, który obecnie stacjonuje w Polsce.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda dotarł na wysokość trybuny honorowej. Wraz z szefem sztabu generalnego w tej chwili schodzą i podejdą.
Przywita się pan prezydent z wojskiem. Kampania reprezentacyjna wystawiona przez Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego. Trzech rodzajów sił zbrojnych, a już widzimy iskry z biało-czerwonymi dymami.
Na tle białego w tej chwili nieba od strony północnej.
Iskry z zespołu akrobacyjnego, biało-czerwone iskry 4. skrzydła lotnictwa szkolnego. W ugrupowaniu Grot przeleciały nad miejscem uroczystości, stacjonują w Dęblinie. Ugrupowaniem Iskier dowodził kapitan pilot Maciej Kopiel.
Prezydent wita się z marszałkami Sejmu i Senatu, z premierem Morawieckim, z ministrami, z członkami rządu. Tam widzieliśmy również metropolitę warszawskiego obecnego na trybunie honorowej, księdza kardynała Kazimierza Nycza.
Pododdziały, baczność! Na prawo! Patrz!
A jednak deszcz i to dość rzęsisty. Widzą Państwo krople na obiektywie kamer. Mnóstwo parasoli, ale żołnierze pod parasolami nie stoją.
Niestety.
Podczas tej uroczystości będziemy mieli dwa przemówienia. Pierwsze z nich wygłosi minister obrony narodowej, pan Mariusz Błaszczak. Słyszymy sygnał.
Słuchajcie wszyscy.
Sierpnia 2018 roku, dokładnie 98 lat temu, żołnierze Wojska Polskiego na przedpolach Warszawy odparli bolszewicką nawałnicę. Stąd 15 sierpnia jest dniem Wojska Polskiego, jest świętem Wojska Polskiego. Spotykamy się w roku szczególnym, stulecie odzyskania przez naszą ojczyznę niepodległości. Serdecznie witam na dzisiejszej defiladzie, wielkiej defiladzie niepodległości prezydenta Rzeczypospolitej, zwierzchnika Sił Zbrojnych, pana Andrzeja Dudę. Witam marszałków Sejmu i Senatu, witam prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego, witam panie i panów ministrów, posłów i senatorów, panów generałów, dowódców Wojska Polskiego. Witam oficerów, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, bo to wasze święto. Święto Wojska Polskiego. 98 lat temu Wojsko Polskie wykazało się niezwykłym heroizmem. Wykazało się niezwykłą walecznością. Wykazało się niezwykłą ofiarnością. Wojsko Polskie zadziwiło świat. Bitwa warszawska przeszła do historii jako jedna z bitew decydujących o losach świata. Dziś Wojsko Polskie postępuje tą drogą wyznaczoną przez heroizm, przez waleczność, przez ofiarność i zaangażowanie naszych przodków. Dziś jesteśmy aktywni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dziś naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszej ojczyźnie. I dziś też ten duch bojowy z roku 1920 jest nam potrzebny. Dziś nam jest potrzebna także strategia na miarę marszałka Józefa Piłsudskiego. Dziś potrzebny jest nowoczesny sprzęt, nowoczesne uzbrojenie dla polskiego wojska. I dziś także niezbędna jest niezachwiana solidarność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To są nasze wspólne zadania. Moimi zadaniami jako ministra obrony narodowej jest spowodowanie, żeby Wojsko Polskie było dobrze wyszkolone, dobrze uzbrojone i sprawnie dowodzone. Święto Wojska Polskiego to wasze święto, żołnierze Wojska Polskiego. Dziękuję wam za codzienną służbę. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za wasze poświęcenie. Dziękuję, że w rozmowach z dowódcami sił NATO mogę usłyszeć najwyższe oceny waszego profesjonalizmu. Żołnierze Wojska Polskiego, jesteśmy z was dumni. Jesteście dumą narodu polskiego. Jesteście obrońcami polskiej wolności. Jesteście obrońcami polskiej wolności i jesteście także tymi, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Bardzo dziękuję.
Po przemówieniu ministra obrony narodowej nastąpi przemówienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy.
Czcigodni weterani, wielce szanowni panowie marszałkowie Sejmu i Senatu, szanowny panie premierze, szanowne panie i panowie ministrowie, szanowni państwo posłowie, senatorowie, ekscelencje, księża, biskupi, kapelani Wojska Polskiego różnych wyznań, szanowni panowie generałowie, szanowne panie i panowie oficerowie, żołnierze, wszyscy dostojni przybyli goście, wszyscy szanowni państwo, drodzy rodacy. Nie pamiętam, żeby w tak doniosłym dniu jak ten, dzień święta Wojska Polskiego, w roku, który rokiem jest tak szczególnym, żeby Mazurek Dąbrowskiego śpiewany był przy akompaniamencie gromów. Jakże to znamienne. Wielka defilada i wielkie siły natury. Mówimy czasem, że te 98 lat temu tutaj na przedpolach Warszawy zdarzył się cud nad Wisłą. Owszem, z całą pewnością był tam na pewno element cudu. Ludzie wierzący powiedzą, Pan Bóg stanął w obronie Polski, wsparł polskich żołnierzy, Matka Najświętsza wsparła swoich chłopców, swoje dzieci po to, żeby mogli się obronić przed sowiecką czerwoną nawałą. Po to, żeby mogli obronić wolność, obronić niepodległość, ale przede wszystkim obronić chrześcijaństwo i życie. Ale wiemy wszyscy doskonale, że to tylko jeden z elementów sukcesu. Drugim był geniusz dowódców, męstwo żołnierzy, a przede wszystkim ich umiejętności. I te właśnie czynniki zdecydowały o tym, że Polska zwyciężyła, że manewr obejścia wojsk sowieckich Armii Czerwonej i ofensywy z Nadwieprza powiódł się, że informacje nie przeszły albo nie uwierzono w to, że polska armia planuje tak szeroko zakrojoną i tak przygotowaną ofensywę. Na czas w ostatniej chwili dotarła amunicja od przyjaciół Węgrów. Wiele czynników złożyło się tutaj i zwyciężyliśmy. Tak, my zwyciężyliśmy. My, Polacy, zwyciężyliśmy. Z dumą patrzymy dzisiaj na tamten czas. Z dumą patrzymy dzisiaj także na groby naszych pradziadków, którzy wtedy mężnie stawali w obronie Rzeczypospolitej, bo Polska miała milionową armię. Milionową armię zgłoszoną w głównej mierze z ochotników, z tych, co zgłosili się na wezwanie marszałka Józefa Piłsudskiego i premiera Wincentego Witosa. Zwykli chłopcy z wiejskich zagród szli i zaciągali się pod broń po to, żeby bronić ojczyzny. Jakże niesamowity czas. Ale trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że większość z nich była przygotowana. To byli ludzie, którzy wcześniej przeszli przeszkolenie wojskowe. To byli niejednokrotnie wcześniej żołnierze I wojny światowej, którzy byli na jej frontach, którzy wiedzieli, jak posługiwać się bronią. Polska miała wtedy szczęście, że dysponowała tak wielką liczbą ludzi przeszkolonych bojowo. To oni właśnie, własną piersią, do wyszkolenia dokładając bohaterstwo i niezłomność, obronili nasz kraj, pokonali Armię Czerwoną i Rzeczpospolita mogła zacząć odbudowywać się z ruin I wojny światowej, z ruin wojny polsko-bolszewickiej, bo przecież Sowieci zostawiali za sobą zgliszcza. To jest wielka nasza historia. Historia naszego zwycięstwa, naszej wspaniałej wiktorii, historia naszej wielkiej dumy. Dumy nie tylko tu w kraju, dumy przed całym światem, bo Polacy, polscy żołnierze, polscy chłopcy obronili wtedy Europę przed czerwoną zarazą. Kto wie, co by się stało, gdyby nie męstwo polskich żołnierzy, którzy zatrzymali Sowietów na przedpolach Warszawy. Gdzie zatrzymałaby się wtedy Armia Czerwona? W Berlinie, w Paryżu, a może w Madrycie? Tego dzisiaj nikt nie wie, bo męstwo polskich żołnierzy, naszych pradziadów, zapobiegło tej katastrofie. To była wielka bitwa, jedna z największych w dziejach świata i jedna z najważniejszych w dziejach świata. To była nasza wielka wiktoria. Obok bitwy pod Wiedniem, obok wcześniej bitwy pod Grunwaldem, obok potem bitwy pod Monte Cassino. Dzisiaj chylimy czoła przed tamtymi bohaterami. Chylimy czoła przed żyjącymi jeszcze weteranami II wojny światowej, którzy są tutaj z nami dzisiaj. Chylimy czoła przed obrońcami ojczyzny. Chylimy czoła przed wszystkimi tymi, którzy z bronią w ręku walczyli o wolność, o niepodległość, o to, byśmy mogli żyć w naszym suwerennym, niepodległym kraju, w Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to wielki etos. To wielki etos, który przechodzi z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj jest on etosem polskich żołnierzy. Polskich żołnierzy, którzy tak jak od stuleci służą Rzeczypospolitej Polskiej, służą naszemu bezpieczeństwu i są w każdej chwili gotowi do obrony Rzeczypospolitej. Dziś widzimy ich na wspaniałej defiladzie. I chcę powiedzieć bardzo mocno, chcę, żeby mnie usłyszeli. My, Polacy, jesteśmy z was, naszych obrońców, naszych żołnierzy, niesłychanie dumni. Dziękujemy wam za to, że dzielnie stawacie w potrzebie także w obronie innych. Za wolność waszą, wtedy, kiedy nasza jest bezpieczna. Dziękujemy wam za to z całego serca. Dziękujemy wam i dziękujemy waszym najbliższym. Jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi jest gwarantem bezpieczeństwa państw członkowskich sojuszu. Cieszymy się z tego ogromnie, że na naszym terenie w wyniku ustaleń szczytu NATO w Warszawie w 2016 roku stacjonują dzisiaj wojska sojusznicze. Cieszymy się z tego, że jest także na mocy porozumień bilateralnych silna obecność Armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Ale chcielibyśmy, żeby była to obecność stała. Czy jest nam ona potrzebna? Tak, jest nam potrzebna. Dlatego, że pokaz siły sojuszniczej, pokaz tego, że jesteśmy razem, odstrasza każdego potencjalnego napastnika. Ale naszą ambicją, nas Polaków, nas ludzi, którzy zostali wybrani w wyborach przez polskie społeczeństwo, jest to, aby polska armia była jak najsilniejsza, aby w jak największym stopniu była w stanie zabezpieczyć samodzielnie nasze bezpieczeństwo, aby wojska sojusznicze rzeczywiście spełniały tylko i wyłącznie rolę pomocniczą i rolę wsparcia w sytuacji, gdyby to wsparcie było potrzebne. Dlatego cieszę się ogromnie i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim moim rodakom, którzy zgłaszają się do służby w obronie terytorialnej. To służba ochotnicza, to służba, która wzmacnia potencjał naszej armii, wzmacnia i powiększa jej liczebność. Nie jest służbą zawodową, jest właśnie służbą tych, którzy czują patriotyczną potrzebę stawania do obrony ojczyzny, jeżeli zajdzie taka potrzeba, z umiejętnością posługiwania się nowoczesnym uzbrojeniem. Dziękuję wam za to, bo rozmawiałem z żołnierzami obrony terytorialnej i wiem, jakie wspaniałe jest wasze morale. Jak jesteście niezwykle oddani sprawie wolności, suwerenności i niepodległości Polski. Zachęcam wszystkich do tego, aby do obrony terytorialnej się zgłaszali. Dziękuję żołnierzom zawodowym za ich codzienną, ciężką służbę, którą pełnią. Także w ramach kontyngentów poza granicami kraju. Także w ramach wzmocnionej obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance, na Łotwie czy w Rumunii. Także w ramach walki przeciwko Państwu Islamskiemu w Kuwejcie, w Iraku, w innych miejscach, gdzie są polscy żołnierze. Dziękuję za to, że zapewniacie bezpieczeństwo w Bośni, w Kosowie, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Korei i w innych miejscach na świecie. Dziękuję za tą służbę, dziękuję wam, dziękuję waszym najbliższym i chcę z całą odpowiedzialnością was zapewnić. Uczynimy wszystko, aby polska armia była lepiej wyposażona, aby plany modernizacyjne zostały zrealizowane, aby wydatki na obronność faktycznie były zwiększane. Jestem optymistą. Uważam, że mamy wielką szansę na to, aby nasza sytuacja gospodarcza cały czas się poprawiała, aby Polska była państwem coraz bogatszym, aby nasz wzrost gospodarczy był coraz szybszy. Gdyby tak się działo, uważam, że powinniśmy podnosić wydatki na obronność szybciej niż to pierwotnie zaplanowaliśmy. Planujemy to zrobić do 2030 roku, ale gdyby sytuacja gospodarcza pozwoliła na to, uważam, że powinniśmy wziąć wszystkie siły, aby podnieść te wydatki do 2,5% PKB do roku 2024. To cel bardzo ambitny, ale modernizacja polskiej armii jest potrzebna. Jest potrzebą palącą, a przede wszystkim absolutnie zasługują na nią polscy żołnierze. Zasługują na to, by mieć broń nowoczesną, zasługują na to, by mieć broń taką, która uplasuje ich wśród najlepszych i najlepiej wyposażonych armii świata. Zasługują na to wreszcie, by móc bronić ojczyzny jak najbardziej bezpiecznie dla siebie, bo nie ma nic cenniejszego niż życie żołnierza. Żołnierz w tym wszystkim jest najważniejszy. Jeszcze raz chciałem podziękować obrońcom ojczyzny, jeszcze raz chciałem podziękować polskim żołnierzom, chciałem podziękować wszystkim cywilnym pracownikom wojska, chciałem podziękować rodzinom polskich żołnierzy. Dziękuję wam za waszą służbę, dziękuję wam za wasz trud, dziękuję wam za tą wielką odpowiedzialność, jaką przyjmujecie na siebie za bezpieczeństwo naszej ojczyzny, za nasze bezpieczeństwo. I w dniu Święta Wojska Polskiego życzę wam, abyście zawsze bezpiecznie wracali do domu, z każdego waszego dnia służby, z każdej waszej misji. Życzę wam, żebyście czerpali ze swojej służby osobistą satysfakcję i życzę wam, aby rządzący w sposób odpowiedzialny zrealizowali swoje zobowiązania dla dobra Rzeczypospolitej i waszej służby. Niech Pan Bóg ma w opiece Wojsko Polskie. Niech Pan Bóg ma w opiece naszą ojczyznę. Niech żyje Polska! Niech żyje Wojsko Polskie!
Pododdziały, baczność! Na ramię broni! Prezentuj broni! Na prawo patrz! Z okazji Święta Wojska Polskiego salut armatni!
Pluton salutowy ze składu Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego oddaje salut armatni, ponieważ jest to święto Wojska Polskiego, a nie święto narodowe, więc salut 12 salw. Oczywiście w ustalonych kilkusekundowych odstępach. Armaty strzelają jedynie nabojami dym, błysk, więc mieszkańcy wschodniej części Warszawy nie mają się czego bać. Najwyżej wystraszą nam się trochę gołębie. Hasła Wojska Polskiego.
Oddziały, baczność! Na ramię, broń! Do nogi, broń! Pod oddziały, spocznij!
Przegrupowują się do defilady. Przypomnijmy, że dziś w rzucie pieszym to będzie pierwszy komponent defilady. Wystąpi 16 pododdziałów reprezentacyjnych rodzajów sił zbrojnych i wojskowych uczelni z pocztami sztandarowymi, po których to pododdziałach zobaczymy również 60 samodzielnych pocztów sztandarowych jednostek wojskowych z całego kraju. Dowódcą dzisiejszej uroczystości jest pułkownik Leszek Szcześniak, na co dzień dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego.
Tradycją jest również, że defiladzie towarzyszy orkiestra wojskowa. Przed państwem muzycy Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego imienia generała Józefa Wybickiego pod dowództwem pułkownika Artura Czereszewskiego.
I pan minister w trakcie defilady zaprezentują się również żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy z batalionowej grupy bojowej NATO, która obecnie stacjonuje w Orzyszu. W defiladzie uczestniczyć będą również pododdziały i poczty sztandarowe organizacji proobronnych, klas mundurowych, szwadron kawalerii oraz orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego. Ogółem dziś w defiladzie, łącznie z operatorami ciężkiego sprzętu, udział bierze około 1000 żołnierzy. 100 statków powietrznych i 900 rekonstruktorów.
reprezentacyjna Wojska Polskiego w umundurowaniu trzech rodzajów sił zbrojnych. Jest ona pod oddziałem pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Dowodzi ją kapitan Mariusz Kseń.
Przypomnę tylko, że pułk reprezentacyjny został ustanowiony w tym roku, w marcu. Rozformowano batalion reprezentacyjny Wojska Polskiego, sformowano pułk. To ci żołnierze biorą najczęściej udział jako asysta honorowa w uroczystościach państwowych, państwowo-religijnych, wojskowych. Warszawiacy znają ich bardzo dobrze. No i rozpoczyna się defilada.
Widzieli państwo również flagę państwową 16 żołnierzy ze wszystkich polskich pododdziałów biorących udział w wielkiej defiladzie niepodległości, niesie flagę.
Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Dowodzi kapitan Mariusz Kseń. Kolejna kolumna to żołnierze kompanii reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Dowodzi podporucznik Paweł Rogalski. Jak wspominaliśmy, z tyłu za trybuną widać rzesze rodaków, którzy obserwują dzisiejszą defiladę.
No między innymi dlatego zdecydowano się na Wisłostradę, że po pierwsze o wiele więcej, o wiele szersza jezdnia niż na Szlaku Królewskim, gdzie dotąd odbywały się defilady z okazji Święta Wojska Polskiego, ale i naturalne warunki do powstania takiej amfiteatralnej publiczności. Właśnie tutaj na zboczach Starego Miasta.
Marynarki wojennej. A za nią pododdział wojsk specjalnych wystawiony przez jednostkę wojskową Agat z Gliwic. To najmłodsza jednostka specjalsów przeznaczona do wsparcia bojowego Gromu, Formozy oraz jednostki wojskowej komandosów. Żołnierze w mundurach ćwiczebnych wojsk specjalnych z lekkim wyposażeniem taktycznym. Oddział Żandarmerii Wojskowej. Wchodzi kapitan Robert Szturo.
Pod oddziałem reprezentującym żandarmerię wojskową Wojska Obrony Terytorialnej.
Najnowszy rodzaj sił zbrojnych. I za żandarmami maszeruje pod oddział reprezentujący Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. Właśnie dowódcą tego pododdziału jest porucznik Robert. Kapitan Robert Szturo, pomyliłem się, żandarmerią dowodził porucznik Karol Pomiotło. Inspektorat Wsparcia to część komponentu wojskowego, która odpowiada za zaopatrzenie wojsk, organizację logistyki. A to żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej zapewniali m.in. zaopatrzenie logistyczne wojsk w Afganistanie.
Podhalańscy, 21. Brygada, dowodzona pododdziału, przepraszam, dowódcą pododdziału jest kapitan Krystian Terlikowski.
Kolejny pododdział to 25. Brygada Kawalerii Powietrznej, tak zwane wojska aeromobilne, stacjonująca w Tomaszowie Mazowieckim. I za 25. Brygady Kawalerii Powietrznej pod Chorążowie, reprezentujące Akademię Wojsk Lądowych. Następnie pododdział reprezentujący Akademię Marynarki Wojennej i za Akademię Marynarki Wojennej pododdział reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną stacjonującą w Warszawie na Bemowie. Żołnierze Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, a za nimi poczty sztandarowe jednostek dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Reprezentują one wojska lądowe, siły powietrzne, przepraszam, marynarkę wojenną, siły specjalne, wojska obrony terytorialnej. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. 60 pocztów sztandarowych.
Wśród tych 60 pocztów sztandarowych również poczty 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego z 3. Flotylii Obrony Wybrzeża, 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego i z 8. Flotylii Obrony Wybrzeża, 9. Pułku Rozpoznawczego, 4. Pułku Chemicznego, 2. Pułku Saperów oraz wojsk specjalnych. Jednostki wojskowej Grom, jednostki wojskowej Formoza.
A teraz już pododdziały zagraniczne. Grupa bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO.
Stacjonująca w Bemowie Piskim jako pierwszy przed państwem pododdział reprezentujący Stany Zjednoczone dowodzi sierżant William Richardson. Oto on.
Lekkie opóźnienie i widzimy już w tle nadlatujące statki powietrzne. W górze widać już ugrupowanie śmigłowców Mi-2 formacji ROM prowadzonej przez kapitana pilota Krzysztofa Jagodzińskiego. Był wykorzystywany bojowo między innymi na początku radzieckiej interwencji w Afganistanie, a także w trakcie konfliktu peruwiańsko-ekwadorskiego, a także podczas walk z handlarzami narkotyków w Peru, Meksyku, Birmie.
Goście z Rumunii, przed chwilą również Chorwaci, Brytyjczycy. W dzisiejszej defiladzie biorą również udział zagraniczne poczty sztandarowe reprezentujące Brygadę Polsko-Litewsko-Ukraińską, Czechy, Danię, 2 poczty z Estonii, Niemcy, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Czarnogóra, Holandia, Słowacja, Słowenia i Hiszpania.
Sokoły to właśnie przez W3 Sokół, polska nazwa F-16, to nie Falcon, tylko Jastrząb. Ta nazwa została dla sokołów, dla śmigłowców zarezerwowana.
Teraz zrobiła nam się defilada równoczesna, powietrzna i naziemna.
Przez chwilę widzieliśmy wielozadaniowy śmigłowiec pokładowy Kaman SH-2G Super Sea Sprite amerykańskiej produkcji, morski śmigłowiec wielozadaniowy przeznaczony do rozpoznawania, wykrywania i identyfikacji celów nawodnych oraz poszukiwania i niszczenia okrętów podwodnych. Operują one z pokładów okrętów ORP generał Tadeusz Kościuszko oraz ORP generał Kazimierz Pułaski.
A przed państwem pododdziały organizacji proobronnych i uczniów klas mundurowych. Klasy mundurowe reprezentuje pododdział uczniów kadetów zespołu szkół ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Od 2014 roku jest jedną z 57 szkół w Polsce uczestniczącą w programie pilotażowym Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących profile klas mundurowych.
Orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego pod dowództwem kapelmistrza pułkownika Artura Czereszewskiego, która zamyka defiladę pieszą.
Tam przedstawiciele też Związku Strzeleckiego, strzelec przez kompanią reprezentacyjną, przez orkiestrą, przepraszam. Były też poczty sztandarowe harcerskie ZHP i ZHR. Byli skauci Europy.
Aktualnie widzimy śmigłowce Mi-8 i W3 Sokół. Średnie śmigłowce Mi-8 specjalnie przystosowane do przewozu pasażerów. W przeszłości były wykorzystywane także do powietrznego transportu najważniejszych osób w państwie, m.in. Jana Pawła II. Kolejne dwa grupowania po 4 śmigłowce to śmigłowce Mi-17. Śmigłowce tego typu w ostatnich latach były podstawowym lotniczym wyposażeniem polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju, m.in. w Iraku, Czadzie, Afganistanie. Są to śmigłowce transportowe.
Statki powietrzne w ugrupowaniu Klin to ciężkie śmigłowce bojowe Mi-24 z pierwszej Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych z 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. Maksymalna prędkość wynosi 335 km na godzinę, co sprawia, że jest to śmigłowiec o jeden z najszybszych na świecie. Uzbrojenie stanowi czterolufowy karabin maszynowy o szybkostrzelny 4 do 5 tysięcy wystrzałów na minutę.
Nazywa się go również latającym BWP-em, dlatego że ma przedział transportowy dla żołnierzy A w Afganistanie mujahedini nazywali go diabelskim rydwanem ze względu na respekt, jaki budził podczas ataku.
Kolejne ugrupowanie Klinto, śmigłowce Mi-24 z 39. bazy lotniczej w Pruszczu Gdańskim, prowadzone przez kapitana pilota Mariusza Świercza.
Według danych z 2013 roku na całym świecie w użyciu znajdowało się aż 987 śmigłowców tej rodziny. Mi-24, Mi-25, Mi-35. To świadczy o niezawodności tego sprzętu.
A oto przed Państwem formacja 6 samolotów podstawowego szkolenia lotniczego PZL-130 Orlik zespołu akrobacyjnego Orlik z 4 skrzydła lotnictwa szkolnego.
Co ciekawe, Orliki mają napęd śmigłowy, ale służą do szkolenia głównie pilotów odrzutowców. Awionika została tak skonstruowana, żeby symulować działanie samolotu odrzutowego.
I jako pierwsze samoloty transportowe w ugrupowaniu ROMB, 4 samoloty pasażersko-transportowe M28, Bryza z 3 skrzydła lotnictwa transportowego. Jest to samolot wielozadaniowy, krótkiego startu i lądowania. Przeznaczeniem takiego samolotu jest transport żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków, ewakuacja rannych. Ugrupowanie prowadzi major pilot Piotr Gołąb.
Krótki start i lądowanie oznacza, że taki samolot może się wbić w powietrze po około 400 metrach rozbiegu, a wyhamować, czyli wylądować przy około 350 metrach długości pasa. Kolejne statki to 3 AN-28, tak naprawdę protoplasta M-28 Bryza, bo to na bazie tych samolotów w Polsce PZL produkuje się M-28 Bryza. Są do prowadzenia rozpoznania i dozoru radiolokacyjnego obszarów morskich oraz wspierają marynarkę wojenną podczas akcji ratowniczych w ramach systemu SAR.
W ugrupowaniu Klin widzimy 5 samolotów transportowych C-295 Casa z 3 skrzydła lotnictwa transportowego. Przeznaczeniem tego samolotu jest transport żołnierzy, sprzętu bojowego, ładunków, ewakuacja rannych, ładownia maszyny. Jest w pełni hermetyzowana. Do samolotu można załadować prawie 10 ton ładunku. 9250.
Lub 50 żołnierzy, których można desantować. Ugrupowanie prowadzi major pilot Waldemar Długosz.
Przelocie zobaczą Państwo formację 2 samolotów C-130 Herkules. Pierwszy z nich to polski C-130 w wersji E, będący na wyposażeniu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Samolot pilotuje załoga pod dowództwem kapitana pilota Tomasza Sokołowskiego.
A drugi to amerykański C-130 w wersji J, pochodzący z 37. Airlift Squadron stacjonującej w Ramstein. Samolot pilotuje załoga pod dowództwem kapitana pilota Zaka Williamsa.
No a kolejnym statkiem powietrznym będącym na wyposażeniu sił powietrznych, który akurat teraz widzimy, jest Gulfstream G550, wykonujący lot w asyście 2 myśliwców F-16. Ten samolot przeznaczony jest do przewozu najważniejszych osób w państwie. Na pokład można zabrać maksymalnie 16 pasażerów.
A eskortują go 2 F-16.
Obecnie polskie siły powietrzne dysponują 2 samolotami tego typu, noszącymi nazwę książę Józef Poniatowski i generał Kazimierz Pułaski.
Zbliża się nowo nabyty przez siły powietrzne RP samolot Boeing 737 800 New Generation, prezentowany w okolicznościowym malowaniu z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W asyście dwóch myśliwców F-16 na stateczniku widnieje wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego. Polskie lotnictwo zamierza dokupić jeszcze dwie tego typu maszyny. Za chwilę powinniśmy zobaczyć nowinkę na defiladach, jeszcze nie prezentowane. Samoloty z napędem odśródowym M346 Bielik, włoskiej produkcji samolot szkolno-treningowy, kwalifikujący się także do operacji szturmowych, produkowany przez włoskie konsorcjum Alenia Arimacchi.
Czy on ma zastąpić Iskrę?
Tak. To awionika. Poza tym trochę się opóźniło wprowadzenie go do sił powietrznych, ponieważ systemy komputerowe musiały potrafić symulować również użycie i bomb zdalnie kierowanych, które są na wyposażeniu między innymi F-16.
No właśnie, na niebie pojawiły się jastrzębie, polskie myśliwce F-16 z drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego. Są przeznaczone zarówno do prowadzenia defensywnej, jak i ofensywnej walki z przeciwnikiem w celu zdominowania przestrzeni powietrznej.
F-16 jest produkowany od końca lat 70. Do chwili obecnej jest użytkowany przez siły powietrzne 24 krajów, w tym Polski. Pierwsze dostawy miały miejsce w listopadzie 2006 roku. Wyprodukowano ich łącznie ponad 4 tysiące. Brały udział w wielu konfliktach zbrojnych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Najliczniej użyte dotychczas w operacji Pustynna Burza.
No i niepowtarzalna okazja, na warszawskim niebie samolot cysterna Boeing KC-135, w asyście
F-16.
Tak.
Cztery silniki odrzutowe to wojskowy odpowiednik cywilnego modelu Boeing 707. Służy w powietrzu od 1957 roku. Używana od wojny w Wietnamie do operacji Pustynna Burza.
Samolot pilotuje załoga składająca się z pilotów Gwardii Narodowej stanu Illinois.
I zakończyła się powietrzna część defilady.
Wracamy na ziemię, a tutaj prezentuje się nam żandarmeria wojskowa.
Motocykle, samochody interwencyjne, samochody specjalne. Żandarmeria wojskowa zabezpiecza potrzeby transportowe tymi pojazdami, działania specjalne.
Motocykle interwencyjne,
wykorzystywane głównie przy organizacji ruchu, zabezpieczeniu przejazdu, kolumn wojskowych, kolumn specjalnych. A tu już w pokazie dynamicznym pojazdy Wojsk Obrony Terytorialnej. jeszcze żandarmeria przez chwilę. I to właśnie motocykle Wojsk Obrony Terytorialnej.
No to są motocykle przeznaczone do wykonywania zadań w różnych warunkach terenowych. Zarówno drogi publiczne, ale też bezdroża, nawet tereny górzyste. Pustynne plaże w zależności od ogumienia zastosowanego. Przewidywany jest taki motocykl też do wykorzystania przez elementy bojowe pododdziałów rozpoznawczych w czasie prowadzenia rozpoznania.
No i kłady, które już zadomowiły się na dobre w armii, przeznaczone do wykonywania zadań rozpoznawczych w różnych, w tym trudnych warunkach terenowych, a także w czasie prowadzenia działań rozpoznawczych.
A zakładami Wojsk Obrony Terytorialnej ze swoim sprzętem Wojska Specjalne.
Samochód Ford z platformą desantową. Na górze specjalsi z takiego samochodu mogą się desantować na wysokość 7,5 metra na przykład do budynków bez użycia drabin, z użyciem drabin nawet 12-13 metrów.
Dzięki tej rampie szturmowej, którą tutaj widzimy.
I 6 opancerzonych pojazdów patrolowych MATV MRAP jednostki wojskowej AGAP. Zwiększona odporność na wybuch min, duża mobilność. Tu już widzimy Humvee. Czyli legendarne już Hammery.
Tak.
W różnych wersjach. Z karabinami na obrotnicy. Orbiter polski, używany w polskich siłach zbrojnych od 2006 roku, dron. No i kołowy transporter opancerzony Rosomak, Duma polskich sił zbrojnych. Licencja zakupiona od Finów. W tej chwili już możemy produkować je samodzielnie. Mamy ich około 700 w tej chwili w armii, z czego 350 jest wykorzystywanych jako wozy bojowe. Reszta jako zabezpieczenie, wozy zabezpieczenia medycznego, technicznego. Wyposażone w 30-metrowe działko.
Transporter posiada wszystkie koła napędzane.
Tak. Od 2013 roku możemy sprzedawać Rosomaki za granicę jako własny produkt. Sprawdziły się w Afganistanie, użyto tam 128 tych wozów. Kilkadziesiąt zostało uszkodzonych, ale zwykle ratując życie załogom. Bezpowrotnie utracono jedynie 8 wozów.
Tam widzieliśmy też wóz ewakuacji medycznej na bazie kołowego transportera opancerzonego.
Rosomaki dostarczano w ostatnich latach do Szwecji, Chorwacji, Słowenii, RPA, więc to pojazdy niezawodne. Kolejne pojazdy to ugrupowanie sprzętu sił sojuszniczych. Dwa brytyjskie pojazdy Panther, pojazd rozpoznawczy Jackal, Strikery i dwie samobieżne wyrzutnie rakiet Volcano. To podstawowe uzbrojenie batalionowej grupy sił zbrojnych. Sił NATO, przepraszam. Armatohaubice Dana. Sprzęt prowadzony do użycia w wojsku w latach, pod koniec lat 70. Czy z tego okresu wychodzi się produkcja. W Polsce były wykorzystywane między innymi na misji w Afganistanie. Mogą strzelać pociskami zwykłymi na odległość do 20 km, amunicją specjalną nawet do 40 km.
Za nimi artyleryjski wóz dowodzenia na podwoziu kołowym.
i wyrzutnie rakiet artylerii rakietowej Langusta na samochodzie Jelcz. Co to panu przypomina?
No Katiusze, szczerze mówiąc.
Katiusze, tak, tylko że tu wyrzutnie są rurowe. W Katiuszach, pierwsze Katiusze miały wyrzutnie rakiet prowadnicowe. 40 rakiet może zostać odpalone w jednej salwie. To jest tak naprawdę następca systemu radzieckiego BM-21 Grad. Polska produkcja podwozia na Jelczu. Mamy obecnie 75 egzemplarzy w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Czy to jest rak?
Tak, to kolumna moździerzy rak. Polska produkcja. Występują również w wersji gąsienicowej. Raki mogą strzelać amunicją zwykłą na odległość do 6,9 km. Z nowoczesną amunicją, którą się właśnie staramy, to nawet 10 km. Te raki są na podwoziu Rosomaka. No i już wozy kierowania środkami walki z morskiej jednostki rakietowej w Siemirowicach. A to są osy. Modernizowany przeciwlotniczy rakietowy wóz bojowy OSA P. Przeznaczony do zwalczania samolotów, śmigłowców i rakiet skrzydlanych. Każdy z wozów posiada własną stację radiolokacyjną, system pasywnego wykrywania i śledzenia celi powietrznych. Stacja radiolokacyjna SOA i polowa stacja meteorologiczna PSM-15 Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP Warszawy. Samobieżny most widzieliśmy właśnie też przez chwilę. Tak zwany most nożycowy. Pozwala w ciągu kilku minut umożliwić przejazd ciężkiemu sprzętowi nad przeszkodą do szerokości około 20 metrów.
No proszę, kilkaset lat temu na przykład beczki służyły jako podstawa budulca szybkich przepraw.
No i to jest początek mostów pontonowych.
Najpierw trzeba było beczki opróżnić, żeby były lżejsze, bardziej wyporne.
No i proszę państwa, to jest ta moc, to jest ta siła. Leopardy 2 AP. 14 egzemplarzy z pierwszej brygady pancernej Wesołej. Tu nie mogę się oprzeć, żeby nie przypomnieć protoplasty czołgu, o którym zawsze wspominamy, panie redaktorze, czyli francuskiego czołgu FT-17, którego konstrukcja od dawna służy jako baza do konstruowania czołgów, czyli przedział kierowania z przodu, obrotowa wieża i przedział napędowy z tyłu. A to było w 1917 roku. Leopard 2A5. Moc silnika 1500 koni. Zespół napędowy w technologii PowerPack, co pozwala wymienić uszkodzony silnik w ciągu nawet pół godziny z udziałem czterech ludzi. Więc to jest już inna generacja sprzętu.
Ciekawe, ile spala paliwa na godzinę, bo nie mówię o kilometrach.
No, musiałby pan mieć swoją stację benzynową w terenie, czyli podczas działań bojowych nawet 790-800 litrów na 100 kilometrów.
To też pokazuje, że zaopatrzenie, dobre zaopatrzenie jest kluczem do jakiegokolwiek sukcesu
na polu walki. Bez logistyki się nie da. Bez logistyki się nie da. Leopardy 2.5 od Leopardów 2.4, które mamy również na wyposażeniu polskiej armii, różnią się głównie dopancerzeniem. Jak Państwo się przyjrzą z przodu temu klinowatemu kształtowi wieży, to zobaczą, że trochę inaczej wyglądają czołgi Leopard 2.4.
No, przy obecnych upałach pewnie wszyscy się zastanawiają, czy w środku jest klimatyzacja.
W tego typu wozach już tak. Oczywiście czołgi mają, są obute, jak to nazywam, gumowe nakładki, żeby nie zniszczyć nawierzchni w Warszawie. Więc spokojnie będziemy mogli jutro jeździć po Witwostradzie, nie po śladach czołgów. Zresztą nacisk gąsienicy jest tak niewielki, bo to tylko 0,92 kg na centymetr kwadratowy. Więc przy takim rozłożeniu niemożliwe, żeby się nawierzchnia uszkodziła. Czołgami Leopard 2.4, 2.5 posługują się m.in. Norwegowie, Singapurczycy, Duńczycy, Szwajcarzy, Kanadyjczycy, Szwedzi. Także jest to sprzęt niezawodny. Bojowo był wykorzystywany również w Afganistanie przez pododdział duński, gdzie wykazał dużą odporność na ataki, bo kilkadziesiąt prób uszkodzenia nie dały efektu.
Mimo tych nakładek słyszymy takie charakterystyczne dudnienie, trochę jakby burza nadchodziła.
No, prawie 60 ton. To są właśnie Leopardy 2.4. Trochę inny kształt wieży, bo nie mają tego dodatkowego dopancerzenia. Poza tym są w związku z tym szybsze od Leopardów 2.5, ale mają trochę słabsze przyrządy celownicze, trochę inaczej jest z kierowaniem ogniem. Czyli te 2.5 to jest nowocześniejsza wersja. Panie doktorze, czy pan wie, skąd pochodzi nazwa czołg? Bo na całym świecie czołgi nazywa się tankami. Nawet we wschodnich językach, po rosyjsku tank.
Czyli to musi być nasza specjalność, ta
tak? Czołg. Polska nazwa czołgu pochodzi od sposobu poruszania się pierwszych maszyn, czyli które zdawały się powoli czołgać po ziemi na swoich gąsienicach. I nazwę tę zaproponował porucznik Władysław Kochutnicki w 1919 roku. No, prędkość Renault FT-17 maksymalna to było 6 km na godzinę, a tak naprawdę praktycznie 3,5. No bo były to czołgi, które miały wspierać piechotę. Wozy zabezpieczenia technicznego. I PT-91 twardy. Czołg podstawowy przeznaczony do niszczenia czołgów, wozów bojowych oraz siły żywej przeciwnika. To jest modyfikacja, udoskonalona wersja T-72 radzieckiego czołgu, produkowana w Polsce od 91 roku w latach 2007-2009 produkowaliśmy PT-91 między innymi dla Malezji. Więc wartość tego czołgu, pomimo tego, że jest trochę innej generacji, starszej niż Leopardy, też jest duża.
Uzbrojenie stanowi armata łatwolufowa 125 mm. Kaliber oczywiście.
Kaliber 125 mm. Czyli średnica lufy. Te nakładki na tych czołgach, takie wyglądające jak kasetki, to jest tak zwany pancerz reaktywny, produkowany w Polsce, stosowany w czołgach PT-91. Nazywa się to ERAWA, typ ERAWA 1, ERAWA 2. Różnią się liczbą warstw. W przypadku trafienia pocisk uderza w zewnętrzną płytkę metalową, w środku jest materiał wybuchowy i pod spodem kolejna płytka. Po uderzeniu pociskiem materiał wybuchowy wybucha, osłabia siłę uderzenia i dzięki temu można, tak powiem, wzmocnić efekt ochrony załogi.
Czyli to jest skuteczniejsze od sztywnego pancerza.
Tak. Oczywiście nie głównie przy pociskach kumulacyjnych, niestety przy pociskach podkalibrowych, czy wielkiego kalibru trochę mniej, bo wtedy ten materiał nie zdąży wybuchnąć. Bojowe wozy piechoty przeznaczone do wsparcia czołgów. To egzemplarz z armii USA. No i Abrams. Amerykański czołg podstawowy, którego siła bojowa została po raz pierwszy sprawdzona podczas operacji Pustynna Burza, gdzie zyskał sobie nim niezawodności i bardzo dobrej ochrony załogi. Właściwie nie zdarzyło się, żeby któryś z Abramsów został tam uszkodzony. Ponownie zostały użyte w Iraku. Zdarzyły się przypadki ostrzału, ale to był tak zwany przyjacielski ogień. Friendly fire, kiedy własne pododdziały czy własne czołgi ostrzelały.
To jest koniec defilady kołowej, tej części drugiej.
Gąsienicowej,
ale też i wcześniej kołowej, jakby generalnie tej, która porusza się za pomocą pojazdów mechanicznych.
A kończy jeszcze samobieżna haubica Krab. Była i pojazd z ładunkiem wydłużonym, służącym do wybuchowego tworzenia przejść w polach minowych.
A za chwilę będziemy mieli tę trzecią część defilady naziemnej, czyli tę związaną z oddziałami rekonstrukcyjnymi.
Ale teraz jeszcze szwadron kawalerii Wojska Polskiego.
A za szwadronem rekonstruktorzy historycznych mundurów, sposobu uzbrojenia, czyli zapraszamy na podróż w czasie.
Tak.
Powrót do przeszłości.
A jednocześnie pogratulujmy i życzmy powodzenia i wytrwałości uczestnikom grup rekonstrukcyjnych, bo naprawdę trzeba dużo wysiłku, dużo inwencji, dużo pieniędzy i dużo czasu, żeby poświęcić się takiej pasji.
Najpierw bojowie piesi, oddział wystawiony przez porozumienie grup rekonstrukcji historycznej w strojach bojów z okresu wczesnego średniowiecza, 50 piechurów. Za stworzenie tej kolumny odpowiedzialna jest Fundacja Historyczna Warownia Jomsport. To pasjonaci kultury Słowian i Wikingów wczesnego średniowiecza tworzą właśnie tę grupę.
Pokazują się zarówno w Polsce, jak i w całej Europie. A jeszcze szwadron kawalerii. Oczywiście ze składu pułku reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Szwadron stacjonuje na ulicy Kozielskiej i w Starej Miłosnej.
Już za chwilę będziemy mieli okazję podziwiać grupy rekonstrukcyjne przedstawiające Wojsko Polskie na przestrzeni dziejów.
Wracamy do wojów pieszych, których już widzieliśmy w tych ujęciach jeszcze tuż za Mostem Gdańskim, a teraz już zbliżają się do Trybuny Honorowej. Za nimi, za piechotą, pododdział konny wystawiony przez porozumienie grup rekonstrukcyjnych w strojach z okresu wczesnego średniowiecza. Za stworzenie tej kolumny odpowiedzialna jest również grupa historyczna Warownia Jomsborg.
Dzisiaj występują jako orszak Mieszka I.
A skoro Mieszko I, to na przykład bitwa pod Cetynią, rok 972.
I tu właśnie liczyła się siła, żeby zdobyć tego ciężkiego miecza, jednocześnie trzymając tarczę, mając na sobie kilkadziesiąt kilogramów stali w postaci kolczuk, niewygodnych hełmów. I mówiąc o hełmach, właśnie z tego okresu wywodzi się zwyczaj salutowania w wojsku, żeby oddając honor, wygląda to tak, jakby żołnierz przykładał ręce lub odsłaniał hełm. W średniowieczu od tego odsłaniania zasłony hełmu przyjął się zwyczaj salutowania.
Już przez chwilę widzieli też Państwo rycerzy średniowiecza, czyli umownie to średniowiecze wojskowe liczy się do bitwy pod Orszą w roku 1514, a więc właściwie cały wiek XV, a skoro wiek XV, to i bitwa pod Grunwaldem, i wojna trzynastoletnia, i wiele innych wojen i bitew. Cztery pododdziały z okresu średniowiecza wystawione przez porozumienie grup rekonstrukcyjnych rokrocznie świętują rocznicę wielkiej wiktorii na polach grunwaldzkich. 44 jeźdźców, około 150 spieszonych rycerzy. Za stworzenie kolumny z okresu średniowiecza odpowiedzialna jest Fundacja Wspierania Kultury i Edukacji. Jeszcze raz wróciliśmy do Mieszka I, do jego orszaku. Natychmiast przypomina mi się pewien fortel, który Bolesław Chrobry wobec cesarza niemieckiego zastosował, witając go, przestawiał swoje wojska, aby wydawały się liczniejsze. I później cesarz miał wrażenie, że ma do czynienia z wojskiem równie licznym jak swoje.
Tą metodę wykorzystują reżyserzy w pokazach bitew, gdzie te konie się mnożą. Rekonstrukcyjne dotarły przed główną trybunę. Mówiąc o średniowieczu, nie sposób nie przypomnieć bitwy pod Grunwaldem, kiedy to Władysław Jagiełło rozbił potęgę krzyżacką i od tej pory uważa się, że również podobnie jak wojna 1920 roku, za jedną z najważniejszych wojen we współczesnym wieku XX, tak bitwa 1410 roku jest jedną z najważniejszych, a dla nas Polaków szczególnie, wojen średniowiecza.
W 600-lecie mieliśmy bitwę pod Grunwaldem w 2010 roku. Zbliżamy się zatem do 610-lecia. Tu będziemy mieli pododdziały Trofea Grunwaldu, pododdział 22 Chorągwi Krakowskiej, pododdział 23 Chorągwi Mazowieckiej, Janusza i Siemowita, czyli książąt mazowieckich. Wtedy Mazowsze, jeszcze w okresie bitwy pod Grunwaldem, nie było częścią Unii Polsko-Litewskiej, chociaż oczywiście było sprzymierzone z królem i stawało po stronie wojsk sprzymierzonych polsko-litewskich. Także 24. Chorągiew Łęczycka się tam pojawi. Zresztą pierwsza inscenizacja na polach grunwaldzkich współcześnie została dokonana w roku 1998 i od tego czasu zyskała kolosalną sławę. Co roku przybywają ludzie, żeby obejrzeć ją na polach grunwaldzkich.
Ja i słyszałem, że jest w planach stworzenie muzeum bitwy pod Grunwaldem. Być może to też wynik działania rekonstruktorów i tego, co się tam dzieje w rocznicę tej znanej bitwy.
Mamy pododdział pieszy wystawiony przez Porozumienie Grup Rekonstrukcyjnych w umundurowaniu piechoty autoramentu narodowego, 65 piechurów, piechota króla Stefana Batorego. W przeszłości jej kadrę stanowili najczęściej ludzie wolni, ale nie szlacheckiego pochodzenia z miast i wsi. Jako ludzie bez zobowiązań stanowili doskonały materiał do bycia zawodowymi, karnymi, skutecznymi żołnierzami. Za stworzenie tej kolumny odpowiada Polish Hate King Team, pasjonaci rekonstrukcji historycznej, zajmujący się odtworzeniem ubiorów wojennych hajduków. Hajduking Team z czasów króla Stefana Batorego. Typu cudzoziemskiego, inaczej zwana piechotą niemiecką.
Muszkieterzy, pikinierzy oraz tak zwana czeladź obozowa, czyli wszelcy cywile żyjące obok wojska, kobiety, dzieci, rzemieślnicy czy muzycy. Ta grupa rekonstrukcyjna szczególnie interesuje się epoką Wazów, czyli pierwszą połową XVII wieku.
No tak jakbyśmy sobie przypomnieli kadry z filmu Potop, i wkroczenie Szwedów, kiedy po raz pierwszy na tle tego łanu zboża wychylają się te kolumny piechoty szwedzkiej, to gdzieś tam pewnie coś podobnego byśmy
zobaczyli
i skojarzyli.
No i mamy husarię.
Tak jest.
Pododdział konny wystawiony przez Porozumienie Grup Rekonstrukcyjnych, reprezentowane przez Stowarzyszenie Chorągiew Husarska Województwa Pomorskiego. Składa się z jazdy ciężkiej, husarii, średniej, tak zwanych pancernych, zbrojonych w kolczugi, misiurki, rocharyny, szable i łuki oraz jazdy lekkiej, bez uzbrojenia ochronnego, przy szabli i łuku.
Ostatnim wielkim zwycięzcem husarii była oczywiście odsiecz wiedeńska króla Jana III Sobieskiego, rok 1683. Ostatnie wielkie zwycięstwo I Rzeczpospolitej. Można powiedzieć, że następnym wielkim polskim zwycięstwem dopiero była bitwa warszawska, wojna polsko-bolszewicka.
Husaria, ta kawaleria przez wieki całe była chlubą i dumą dawnej Polski.
Potrafiła rozbić wojska znacznie liczniejsze właśnie przez swoją siłę uderzeniową, przez złamanie szyku, rozproszenie przeciwnika.
Te skrzydła miały też swoje znaczenie, bo furkotając na wietrze w pewnym pędzie stanowiły dodatkowy jakiś element pobudzenia strachu wśród broniących się, a jednocześnie chroniły przed, po części przed strzałami, przed zarzucaniem jakichś powrozów, które miały na celu zwalić jeźdźca z konia.
No tak. Jeździec ciężko zbrojny, jakby zrzucony z konia, wprawdzie miał miecz, mógł go dobyć, no ale jego szanse przetrwania w gąszczu bitewnym zdecydowanie były mniejsze.
Tam były wyszkolone wśród piechurów jednostki do zabijania właśnie takich jeźdźców pancernych, którzy byli, no niestety, przez to uzbrojenie nieruchawi. Na koniu stanowili siłę.
Przez blisko 300 lat husaria stanowiła o potędze siły uderzeniowej Rzeczypospolitej.
W opiniach nawet XVII-wiecznych obserwatorów była najlepszą, a jednocześnie najpiękniejszą kawalerią świata.
Taki element estetyczny, bardzo istotny, który jakoś też wpływał na poczucie jedności, potęgi. Towarzysze pancerni też tak między sobą, jeżeli ktoś z Państwa pamięta ogniem i mieczem, potop. Pana Wołodyjowskiego zresztą czytanie Sienkiewicza było z kolei w końcu XIX wieku takim elementem wzbudzania ducha narodowego i przechodzimy płynnie do okresu powstań narodowych, do XIX wieku. Tu widzimy kosynierów kościuszkowskich. Towarzystwo Kościuszkowskie Połaniec w strojach kosynierów powstania kościuszkowskiego w składzie 20 piechurów. Założone w 1987 roku jako ukoronowanie trwających od 1917 roku tradycji kościuszkowskich w tym historycznym mieście, właśnie Połańcu.
Co ciekawe, powstanie kościuszkowskie to tak naprawdę pierwsze powstanie z dużymi sukcesami, ale gdzie głównymi uczestnikami powstania, głównymi walczącymi byli chłopi, porwani przez ideę Kościuszki.
Tak, rozszerzenie pojęcia narodu. Ono zostało już dokonane w Konstytucji 3 maja. Pod oddział pieszy Legiony Polskie. Wystawiony przez grupę rekonstrukcji historycznej Legia Polsko-Włoska, działającej w ramach Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji Nysa oraz Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej.
Wojsko z okresu napoleońskiego.
Wraz z powracającymi z Włoch żołnierzami legionów przywędrował na ziemię polskie nasz obecny hymn narodowy, Mazurek Dąbrowskiego, zwany w czasach napoleońskich pieśnią legionów.
Zdaje mi się drugi pułk jazdy ułanów Księstwa Warszawskiego.
Tak jest. Stworzony z porozumienia grup rekonstrukcji historycznej dywizja XW liczy 48 piechurów.
Pododdział pieszy wystawiony na bazie oddziału historycznego Wojskowej Akademii Technicznej w mundurowaniu piechoty Królestwa Polskiego.
40 piechurów. Powstał w 2005 roku, przyjmując tradycję Legii Nadwiślańskiej, Szkoły Podchorążych Piechoty Królestwa Polskiego oraz Legii Akademickiej II Rzeczypospolitej. W jego skład wchodzą zarówno podchorążowie, jak i studenci cywilni. Pododdział pieszy wystawiony przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuławów.
Żuławów śmierci. Doborowa jednostka. W mundurowaniu z okresu powstania styczniowego.
No i legionowe mundury. Federacja Kawalerii Ochotniczej wymundurowanie legionowym odtwarzający tak zwaną siódemkę Beliny. Tworzą członkowie Kielskiego Ochotniczego Szwadronu Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich.
Legenda głosi, że siódemka Beliny najpierw ruszyła w mniejszym składzie. Kilku żołnierzy niestety musiało nieść swoje siodła na plecach, bo nie mieli koni. I dopiero patrol odbił konie, czy pozyskał konie na wrogu i w ten sposób mogli już jako siódemka wrócić.
A przed państwem 20 pojazdów z okresu 918-920, czyli wojny polsko-bolszewickiej, mówiąc najbardziej ogólnie. Samochód pancerny Erhard M1917.
Pancerny samochód Austin Putiłow, tak zwany Poznańczyk Muzeum Wojska Polskiego.
I samochód pancerny Ford FTB.
Przed chwilą widzieliśmy 36 piechurów z pododdziału pieszego wystawionego przez Stowarzyszenie Historyczne Cytadela, który rekonstruuje wojska z okresu września 1939 roku.
Będziemy też widzieli rekonstruktorów w mundurowaniu Policji Państwowej z okresu 1919-1939.
Tworzone są te kolumny przez grupy rekonstrukcji historycznej z Białegostoku, Katowic, Koszalina, Lublina, Nowego Targu, Radomia, Warszawy, Wołomina i Żerdowa.
I oddział z rowerami, jak państwo widzą, również panie obecne w tej grupie.
Nie wiem, czy to nie są rowery łucznika. Fabryka broni przed II wojną światową, właśnie w okresie międzywojennym, produkowała między innymi rowery, ale chyba nie.
Ta ciężarówka, którą państwo przed chwilą widzieli, ma prawie 75 lat. A rowery są replikami. Jeźdźcy na koniach z Federacji
Kawalerii Ochotniczej.
Tak. Dwudziestolecie międzywojenne. Mundurowanie garnizonowe.
Oddziały Kawalerii Ochotniczej posiadają własne oznaczenia stopni, system rekrutacyjny i regulaminy. To bardzo prężna organizacja kawaleryjska w Polsce. No i mamy tankietki. Około 550 sztuk różnego typu tankietek, czyli takich mini czołgów, było używanych w czasie kampanii wrześniowej. Były bardzo trudne do trafienia, bo prędkość duża, wysokość tego pojazdu to raptem 1,35 m. Niemcy pozyskali je po wojnie i wykorzystywali między innymi do patrolowania różnych obszarów.
Za nimi polskie pojazdy sił zbrojnych na zachodzie wraz z obsługą wystawione przez Grupę Edukacji Historycznej oraz Muzeum Polskich Sił Zbrojnych Fundacji Niepodległości z Lublina. Grupa składa się z 4 pojazdów i motocykla.
Między innymi mieliśmy tam, tu też widzimy Ulisa, MB-39, czyli Jeepa amerykańskiego, już legendę transportu wojskowego, a przed nim jechał Gaz Czapajew. Tu mamy też Dodge'a amerykańskiego.
Motocykl angielski Royal Enfield w barwach pierwszej dywizji pancernej.
Dla motocyklistów marka wręcz uznana, uwielbiana i historyczna. Do dziś produkowana. Chwilą widzieliśmy pojazdy z okresu Ludowego Wojska Polskiego. Jeep Willys, Gaz i ZIS.
No i Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław, odtwarzające powstańców warszawskich, 36 powstańców, powstałe w 2005 roku. Stowarzyszenie Zgrupowanie Radosław jest organizacją mającą na celu utrwalanie pamięci o polskim państwie podziemnym i powstaniu warszawskim. Od kilku lat bierze aktywny udział w kolejnych etapach prac Instytutu Pamięci Narodowej w poszukiwaniach szczątku naszych bohaterów.
No i piękne zakończenie defilady. 100 żołnierzy na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości z flagami Rzeczypospolitej Polskiej. Żołnierze, którzy defilują z flagami, to podchorążowie Akademii Wojsk Lądowych z Wrocławia, Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z Poznania, Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy, a także harcerze ZHP i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz uczniowie klas mundurowych ze 125. Liceum Ogólnokształcącego imienia Waldemara Milewicza z Warszawy. Myślę, panie redaktorze, że my też od siebie moglibyśmy złożyć żołnierzom życzenia.
Z pewnością. Z pewnością, dlatego że historia wojska, historia żołnierza pokrywa się właściwie z takim poczuciem jedności historycznej Polski, po prostu Polaków.
W związku z tym życzymy wszystkim żołnierzom w służbie czynnej, rezerwy, emerytom, weteranom, tym, którzy są obecnie za granicami kraju, również na misjach pokojowych, od Warszawy przez Ciechanów do Gdyni, Rzeszów, na zachodzie w Żaganiu. Bartoszyce, proszę mi wybaczyć, że nie powiem wszystkich lokalizacji, ale wszystkim żołnierzom i żołnierkom, albo żołnierkom i żołnierzom składamy życzenia wszystkiego najlepszego w dniu święta. I przede wszystkim dumy i zadowolenia, co podkreślał pan prezydent, ze swojej służby na rzecz kraju.
Papież Jan Paweł II w 1991 roku, kiedy po raz pierwszy spotkał się z polskimi żołnierzami podczas swojej pielgrzymki do ojczyzny, tam w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, też składał życzenia. Między innymi życzył tego, aby wszystkie metody koncyliacyjne, rozmów pokojowych nie zmusiły tych żołnierzy do wyjścia na pole walki. Ale aby to miało miejsce, czyli aby nie dochodziło do walk i wojen, no to trzeba się zbroić. Chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny.
I trzeba również pamiętać o tym, że zbrojenie wymaga pieniędzy. To jest bardzo kosztowna rzecz, o czym mówiliśmy na przykładzie tego, ile zużywają pojazdy, choćby materiałów pędnych i smarów, już nie mówiąc o koszcie chociażby zakupionego niedawno podpisaną umowę na rakiety Patriot, czyli najnowocześniejsza broń obrony przed pociskami balistycznymi, przed przeciwlotnicza. W Polsce mamy za chwilę mieć dwie takie baterie. Dzisiaj bez tego systemu tak naprawdę jesteśmy, nie potrafimy się obronić.
Szanowni Państwo, trybunę honorową opuszczają goście honorowi, prezydent Zwierzchnich Sił Zbrojnych, pan Andrzej Duda, ministrowie, premier, marszałkowie Sejmu i Senatu, przedstawiciele duchowieństwa, delegacji, kombatanci. Udało się bez burzy ostatecznie. Ostatecznie nie mieliśmy jakiegoś szczególnie rzęsistego deszczu i myślę, że ta wielka defilada niepodległości była wspaniała i napełniała dumą. Miałem ją przyjemność komentować w towarzystwie naszego stałego eksperta, podpułkownika Mirosława Dzięgielewskiego, prezesa Stowarzyszeń Pododdziałów Reprezentacyjnych Wojska Polskiego imienia generała dywizji Kazimierza Gilarskiego.
A prowadzącym był redaktor Przemysław Babiarz.
Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do świętowania Święta Wojska Polskiego. 15 sierpnia, wielki dzień dla Polaków, również w Kościele Katolickim. Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Wracamy do studia naszego, do Piotra Gursztyna, a my dziękujemy za uwagę.
Dziękuję bardzo.